Między wschodem a zachodem. Między wschodem a zachodem. Audycja dla ciekawych świata.
Dzień dobry Państwu, prawie 15 minut po godzinie 18, comiesięczna audycja dla ciekawych świata. Witamy wszystkich ciekawych świata słuchaczy Polskiego Radia Zachód. Dziś spotykamy się w następującym składzie. Adam Ruszczyński, publicysta Polskiego Radia Zachód i portalu zachod24.pl. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy.
I Krzysztof Chmielnik z takimi samymi tytułami Zachod24 oraz Polskie Radio Zachód. Dobry wieczór.
Dobry wieczór wszystkim, którzy nas oglądają i słuchają.
Dziś bardzo ciekawe tematy, bo wiele się dzieje i to całkiem blisko nas, całkiem blisko ziemi lubuskiej, bo z Berlina płyną różne ciekawe sygnały i może od tego wątku zaczniemy. W niedawnej rozmowie z gazetą Rheinische Post Frank Walter Steinmeier, prezydent federalny, zapytany o to, co sądzi o ukończeniu Nord Stream 2 i o niemieckie interesy, czy są one bardziej związane z bezpieczeństwem energetycznym, czy z lojalnością wobec USA, odpowiedział, że gdyby było to takie proste, ale przede wszystkim dialog z nową administracją amerykańską w tej sprawie nawet się jeszcze nie rozpoczął, co pokazuje, że Amerykanie są wobec Nord Stream 2 no jednak bardzo zachowawczy. Jednocześnie to, co bardzo poruszyło opinię publiczną, szczególnie w Europie Wschodniej, to były słowa prezydenta Steinmeiera, który bronił rurociągu, argumentując, że po trwałym pogorszeniu stosunków w ostatnich latach relacje energetyczne są prawie ostatnim pomostem między Rosją a Europą. Steinmeier przekonywał też, że Niemcy muszą zwrócić uwagę na wymiar historyczny i przypomniał niemiecki atak na Związek Radziecki z 22 czerwca 1941 roku. W tym roku mija 80-lecie. I co prezydent Niemiec w tym kontekście powiedział? Ponad 20 milionów ludzi w byłym Związku Radzieckim padło ofiarą wojny. To nie usprawiedliwia dzisiaj niewłaściwego postępowania w rosyjskiej polityce, ale nie możemy tracić z oczu szerszej perspektywy. I te słowa bardzo rozgrzały opinię publiczną na świecie. Brytyjski dziennik The Times przypomina, że Steinmeier od dawna pracuje nad podtrzymywaniem często nadszarpywanych więzi Niemiec z Rosją. Jego pierwszą ważną rolą w niemieckiej polityce było stanowisko szefa sztabu Gerharda Schrödera, socjaldemokratycznego kanclerza, który w 2005 roku zatwierdził budowę gazociągu Nord Stream, a teraz właśnie w budowie tego gazociągu aktywnie jako trochę polityk, trochę biznesmen uczestniczy. Wysokie C prezydenta Niemiec, co pokazuje, że najprawdopodobniej ta inwestycja, skoro uderza się w tak historyczne i moralne tony, najprawdopodobniej ta inwestycja ma się już ku końcowi i nic naszych zachodnich sąsiadów i Rosji przed jej ukończeniem nie powstrzyma. Co panowie na ten temat sądzą? Jak odbieracie słowa prezydenta Steinmeiera? I co to mówi tak naprawdę o stosunku naszych sąsiadów do pewnych kwestii historycznych i czy oby czasem nie jest tak, że bardzo merkantylnie są one traktowane przez rząd Republiki Federalnej Niemiec. Adam Ruszczyński.
Zacznę może od tego, że no, jesteśmy tutaj zmuszeni przyglądać się temu, co robią nasi sąsiedzi, z którymi mamy bardzo duży wolumen wymiany handlowej, a tu na Środkowym Nadodrzu jesteśmy szczególnie zainteresowani, także to, że rozmawiamy o tym w Radio Zachód, jest zupełnie naturalne. Natomiast jeżeli spojrzymy na szerszy wymiar całej sprawy, a tak chyba najlepiej, jeżeli zrozumiemy, zrobimy, to zobaczmy, jakie jest międzynarodowe tło, zanim przejdę do odpowiedzi już precyzyjnej na zadane pytanie. Tło jest międzynarodowe, natomiast takie, że przeciwnikami tego rurociągu była zdecydowanie administracja Donalda Trumpa, trochę mniej zdecydowanie, ale jednak nowa administracja Joe Bidena. Toczą się tam zakulisowe rozmowy między konkretnie urzędem kanclerskim, a ministrem, nowym ministrem spraw zagranicznych Antony Blinkenem, konkretnie między jego doradcami, w sprawie wypracowania kompromisu dotyczącego Nord Stream 2. No ale jednak chłód amerykański dalej jest faktem, jeśli chodzi o ten gazociąg. Zobaczmy, co się wydarzyło teraz na linii Francja-Niemcy. Prezydent Macron, który odpuścił sobie już zbliżenie Francji z Rosją, a więc tym samym także wspieranie tego gazociągu, podkreśla ostatnio on sam, ale także jego minister spraw zagranicznych, że budowa tego rurociągu jest błędem. Francuzom łatwo jest oczywiście mówić w ten sposób, bowiem oni kupują gaz w Norwegii i w Algierii, tak więc nie będą klientem ani Rosji, ani Niemiec, ale to pokazuje, że Niemcy znajdują się w coraz bardziej posuniętej izolacji, bo o ile głosami Litwy, Łotwy i Estonii można się było jeszcze nie przejmować, głos Polski tutaj trochę wiele znaczył, ale też można było go zlekceważyć, no to już taka grupa państw, która wypowiada się przeciwko Nord Stream 2 i atakuje Niemcy, że Niemcy łamią solidarność energetyczną, no nie jest już do zlekceważenia przez niemieckie elity polityczne. Stąd też do akcji wszedł prezydent. Prezydent to jest taka ostatnia linia.
No i zmienił narrację, tak można
jest,
powiedzieć.
Tak jest. To jest taki ostatni autorytet w Niemczech, bowiem również niemiecka prasa, która bardzo jest, powiem, w poglądach, te główne tytuły są prawie zawsze zbliżone do rządu, no tutaj również zaczęła mieć wątpliwości. Cała niemiecka klasa polityczna, czyli CDU, CSU, SPD, Alternatywa dla Niemiec i liberałowie są zwolennikami budowy, może liberałowie ciut mniej, ale są zwolennikami budowy gazociągu. Ostry opór stawiają zieloni i to ich poglądy, prasa niemiecka, duże tytuły cytowały najczęściej. Dlatego prezydent musiał przyjść z pomocą osłabionej Angeli Merkel, czy żeby wesprzeć argumentami i teraz uwaga, moralnymi, bo Niemcy tak to potraktowali, że mają moralne zobowiązanie wobec Rosji. No ale ten głos wybrzmiał dość kontrowersyjnie. Zareagował natychmiast ambasador Ukrainy Melnyk, który powiedział, że no wśród ofiar Niemców i ofiar II wojny światowej są także Ukraińcy, którzy byli obywatelami Związku Radzieckiego napadniętego przez Niemcy. I on się upomina także, on, czyli ambasador Melnyk, o poszanowanie interesów ukraińskich w tym wszystkim. A więc to pokazuje, jak bardzo z jednej strony Niemcy są zdeterminowani, żeby ukończyć ten gazociąg. I tutaj też wybuchła sprawa tego miliarda euro, która miała być ofertą dla Amerykanów. Niemcy chcieli rozbudować sieć bazową dla przyjmowania amerykańskiego gazu skroplonego LNG. No ale Amerykanie uznają, że to jest jeszcze mało i oczekują, że Niemcy zmuszą Rosję do uwolnienia Nawalnego. Takie spekulacje się pojawiają w światowej prasie i że doprowadzą do jakiejś formy demokratyzacji Białorusi w dłuższym czasie. Ale zostało już niewiele do położenia tego gazociągu. W związku z tym Amerykanie wymyślili nową koncepcję. Proponują Niemcom, że oni może wyraziliby zgodę na ten Nord Stream 2, czyli Amerykanie, jeżeli Niemcy zgodzą się na zastosowanie takiego manewru odcinającego dopływ gazu, jeżeli Rosja będzie prowadziła jakąś formę agresywnej polityki. I Rosja bardzo wysoko podbiła stawkę, o czym świadczy też sposób, w jaki został potraktowany Josep Borrell, minister spraw zagranicznych, tak można powiedzieć, Unii Europejskiej, którego wizyta skończyła się w Moskwie kompletną katastrofą, a wizytę tą podżyrowały politycznie Niemcy, bo bez zgody Niemiec...
No i w zasadzie
Niemiec...
Heiko Maas był jedynym przedstawicielem... jeśli chodzi o służby międzynarodowe krajów członkowskich, który chwalił tą wizytę.
Dokładnie, dlatego że Niemcy podżyrowały politycznie tą wizytę i Niemcy, nie tylko Josep Borrell poniósł wizerunkową klęskę, nie tylko Unia Europejska, ale także Niemcy. To pokazuje pewną determinację już wielu stron i Niemiec, ale też i Rosji, która wywiera naciski na Niemcy i Rosja się nie waha krytykować Unii Europejskiej i podważać pewnej rangi Unii, krytykując ją werbalnie podczas wizyty Josepa Borrella, który był dość bezradny wobec takiej niemiłej, nieprzyjemnej postawy ministra Ławrowa.
Zanim Krzysztof Chmielnik, to sięgnę do wczorajszego Frankfurter Allgemeine Zeitung, bo tu bardzo ciekawy komentarz w tej sprawie się pojawił. Od II wojny światowej unikanie konfliktów z Rosją jest priorytetem niemieckiej polityki zagranicznej, a Kreml bezwstydnie to wykorzystuje nie tylko w przypadku Nord Stream 2. Tak pisze w środę założyciel think tanku Centrum Liberalnego Modernizmu Ralf Feuchs na łamach właśnie Frankfurter Allgemeine Zeitung. Feuchs zauważa, że rurociąg od początku był projektem geopolitycznym, a jego głównym celem jest wyparcie Ukrainy z tranzytu gazu. To, że kontrakty na Nord Stream 2 zostały podpisane po aneksji Krymu i rosyjskiej interwencji zbrojnej na wschodniej Ukrainie, było kardynalnym błędem, uważa Feuchs. Dlaczego mimo wszystko rząd federalny trzyma się tego projektu? Ostatnie dni rozwiały fałszywy argument, że jest to inwestycja czysto prywatna. Prezydent federalny nadał Nord Streamowi 2 rangę projektu państwowo-politycznego, odwołując się do niemieckiego długu wobec Rosji. Jest to przesadzone, pisze Feuchs, ale ujawnia głębszą prawdę. Nord Stream 2 jest symbolem szczególnych stosunków niemiecko-rosyjskich, skomplikowanej mieszanki gospodarki, polityki i nastrojów. Uważa pan Feuchs. A co w tej sprawie sądzi Krzysztof Chmielnik?
Jakby no właśnie, to ja tutaj sobie zapisałem, słuchając czy znajdując jakieś refleksje. My, opisując sytuację w polityce, powinniśmy umieć rozdzielić coś, co jest fałszywym stereotypem, czyli czymś, co trudno jest zweryfikować, od czegoś, co jest stałą, niezmienną. I chciałbym tutaj powiedzieć, że opisując relacje niemiecko-polskie, rosyjsko-polskie, niemiecko-rosyjskie, to pewne rzeczy są niezmienne. A mianowicie, że Niemcy generalnie z Rosją kochają współpracować i maskują to rozmaitymi maskami, że to tam jest niby prywatne, niby niepolityczne i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, jeśli idzie o stereotypy, to warto jest zweryfikować, bo ja zapisałem sobie tutaj, że Niemcy i moralność to jest oksymoron. To znaczy, nie należy się po Niemcach w polityce i w gospodarce spodziewać jakiejkolwiek moralności. Z mojego takiego politologicznego punktu widzenia, Niemcy to jest spółka handlowa i to jest państwo, które jest nastawione na robienie pieniędzy kosztem swoich sąsiadów. I oni tej polityki nie zmienili od czasów Bismarcka. Takie jest moje zdanie. Dalej.
Pytanie, czy można się za tym spodziewać moralności po Unii Europejskiej, no, której sercem są Niemcy.
Odpowiedź jest taka, że tak pytanie natury retorycznej. Dalej, jest kompletnie nonsensem oddzielanie polityki od biznesu w sytuacji, w której nie prowadzimy kinetycznej wojny i trzeba mieć głębokie przekonanie, że dzisiaj podbój gospodarczy jest, tak powiem, toczy się na zasadach wojny. Tu wszystkie chwyty są, tak jak na wojnie, dozwolone. W związku z tym, w tym, co się robi w gospodarce i w polityce, która jest sobą sprzężona, bo czemu ma służyć polityka? Polityka ma służyć zdobywania pewnej przewagi w gruncie rzeczy nie militarnej, tylko za pomocą przewagi militarnej zyskujemy przewagę gospodarczą i gospodarczą sobie chcemy podporządkować. Inną kwestią, którą warto jest sobie zweryfikować, to jest relacja Niemcy-Rosja w sensie gospodarczym, bo to jest takie pytanie, kto zarabia na Nord Stream 2? Jak się zacznie analizować gospodarkę rosyjską, to gospodarka rosyjska jest w stanie, jakby to powiedzieć, gospodarki nieomal afrykańskiej. To znaczy jest to kraj, który nie może się wydobyć z pułapki gospodarki surowcowej i jedyne poważne zyski, które ma, to są zyski ze sprzedaży ropy i gazu. I Niemcy to bezwzględnie wykorzystują, chcąc być dla tych rosyjskich węglowodorów hubem na całą Europę i na tym Niemcy chcą zarabiać. Mówiąc inaczej, Niemcy bezwzględnie eksploatują Rosjan i po to jest pan Schröder w Gazpromie, żeby pilnował niemieckich interesów. I tutaj dopóki Schröder jest w Gazpromie, to znaczy, że Niemcy będą popierali wszystkimi możliwymi rękoma, nogami Gazprom i wszystko to, co robią niby przeciwko, to są jakby czyste pozory, bo tak naprawdę Niemcom ten układ bardzo służy. I trzeba pamiętać o tym, bo być może w dalszej części naszej rozmowy będziemy o tym mówili, że sytuacja Polski jest w tej sytuacji bardzo skomplikowana. Jesteśmy, mówiąc krótko, między młotem a kowadłem.
Cieszę się, że prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przyznał się, że skutki II wojny światowej mogą wpływać na dzisiejsze decyzje polityczne i ekonomiczne. Tak napisał po wypowiedzi prezydenta Steinmeiera polski premier Mateusz Morawiecki. Zresztą, choć tematów polskiej polityki wewnętrznej unikamy w tym programie, to warto tutaj dodać, że także szef Platformy Borys Budka odniósł się krytycznie do tej wypowiedzi. Określił tę wypowiedź mianem kary godnej. Pytanie, jaka kara i kogo miałaby za tę wypowiedź spotkać? I jeszcze jedna wypowiedź, a jeszcze warto dodać, że Komisja Europejska odmówiła odniesienia się do tych słów, konsekwentnie twierdząc ustami swej głównodowodzącej, że to prywatny projekt i Komisja Europejska swoje zdanie na temat tego już wyraziła, ale komentować go nie będzie. Warto jednak dodać przy okazji Nord Stream 2, że to nie kto inny jak poprzednik kanclerz Angeli Merkel, Gerhard Schröder, z budżetu federalnego wsparł budowę pierwszej nitki Nord Stream 2 kwotą kilku miliardów euro, o co zresztą niewiele brakowało, a miałby postawione zarzuty korupcyjne. Zostawiamy temat wielkiej podmorskiej rury i za chwilkę porozmawiamy o ekonomii w dobie pandemii.
Między wschodem a zachodem. Audycja dla ciekawych świata.
Za 25 minut będzie godzina 19. Przez ostatnie miesiące głównym tematem, którym zajmowali się ekonomiści, publicyści ekonomiczni, a także przedsiębiorcy, którzy troszkę szerzej zajmują się swoim biznesem, było to, czy kryzys wywołany przez pandemię potrwa długo, jak będzie głęboki, do jak głębokiej recesji doprowadzi lockdown. Mamy już szczepionkę, co pozwala mieć nadzieję, to nawet nie jedną, co pozwala mieć nadzieję, że na to, żeby sądzić, że ten rok będzie już ostatnim rokiem COVID-19, przynajmniej jeśli chodzi o ekonomię i gospodarkę. Pandemia nie zawiesza jednak zasad ekonomii i tak jak w spokojnych, tak i w trudnych czasach ktoś zyskuje, a ktoś inny traci. I tu jest pytanie, co zostaje i co zostanie z nami po pandemii w globalnej gospodarce? Jakie procesy gospodarcze pandemia przyspieszyła bądź zahamowała? I czy pandemia będzie końcem ery globalizacji, co wieszczyli jeszcze w ubiegłym roku liczni ekonomiści, pokazując tak obrazowo przykład jajek, których nie powinno się trzymać w jednym koszyku, nawiązując do przenoszenia masowego produkcji do Chin? Czy też może globalizacja, wbrew temu, co mówią ekonomiści, będzie miała się dalej dobrze i nikt tak naprawdę żadnych wniosków z pandemii nie wyciągnie? Zresztą dane za poprzedni rok wydają się potwierdzać raczej tę drugą tezę, że tak naprawdę interesy są mocniejsze niż wirusy. Krzysztof Chmielnik.
Chodzi o to, że doświadczenie historyczne mówi, że epidemie są generalnie rzecz biorąc skutkiem geopolitycznym, czyli tej globalizacji, bo na tym polega epidemia, że gdzieś skąd ktoś przynosi jakąś zarazę i ona się w kraju, w którym wcześniej była nieobecna, staje się czymś nadzwyczaj śmiertelnym i bardzo niebezpiecznym. Tak było wielokrotnie w historii, teraz jest bardzo podobnie. Czy ludzkość otrzeźwieje i zwolni, jeśli idzie o tempo globalizacji? Jakby nie sądzę, chociaż pewne ruchy są z tym związane. Mi się nie wydaje jednak te lobby, które stoi za wielkimi interesami, które stoi za globalizacją, czyli to lobby handlowo-bankowe, nie odpuści tutaj. I mam takie przekonanie, że są ludzie, którzy zarabiają na pandemii całkiem nieźle i są ludzie, którzy na pandemii jakby tracą. I my właściwie, jak ja się temu przyglądam, to ja nie wiem, co jest informacją, a co jest propagandą w sensie takiego pewnego jakby dysonansu informacyjnego. W kwestii pandemii nie jestem przekonany, ile w tym jest prawdy w tej statystyce. Jak ja czytam, że pewnego dnia umarło 25 osób na koronawirusa, to znaczy 5 na koronawirusa, a reszta na choroby towarzyszące, to ja mam wrażenie, że my funkcjonujemy w jakiejś wielkiej ściemie. Polska, jeśli idzie o gospodarkę, takie są informacje, dochód narodowy spadł o 2,8%, a jednocześnie pan premier Morawiecki sygnalizuje, że Polska się porusza na ścieżce wzrostu, jeśli idzie o gonienie zachodu w kwestii dochodu, w kwestii PKB, czyli osiągamy już 70% średniej unijnej, jeśli idzie o PKB. Gdzieś znalazłem takie wstępne informacje, że jeśli idzie o grupę wyszehradzką, czyli o kraje środkowej Europy, one lepiej, ich gospodarka lepiej znosi pandemię i to pozwala przyspieszyć dochodzenie do średniej unijnej. Nie wiem, gdzieś czytałem, że bodaj Węgry zbliżają się, jeśli idzie o PKB, do PKB Włoch. Więc tutaj jakby ciągle istniejemy w takiej sferze bardzo propagandowej. Nie wiadomo, co jest prawdą. Myślę, że dane na temat statystyk gospodarczych zaczną spływać gdzieś w okolicach marca i wtedy będziemy więcej wiedzieli, jak ta pandemia wpłynęła. W Polsce widać również i to, że pewne branże mają się dosyć dobrze. Bezrobocie właściwie specjalnie nie spadło. Natomiast katastrofa jest, jeśli idzie o branżę turystyczną, jeśli idzie o hotelarstwo, restauratorów i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że ta branża jest na skraju wytrzymałości i że rząd jest w tym sensie zmuszony do odpuszczania tej branży, mimo sygnalizowanego jednocześnie zagrożenia. Nie bardzo wiadomo, czy to zagrożenie jest realne, czy tylko statystyki to zagrożenie nam stwarzają. Istnieje szereg doniesień podważających wiarygodność tych statystyk. Jak oglądałem wczoraj statystykę zachorowań, to mam takie wrażenie, że koronawirus ma wolne w weekend.
Nie wchodźmy jednak w sprawy statystyk koronawirusowych, bo są inne ciekawe, które chciałbym przytoczyć. Mimo pandemii w 2020 roku handel między Unią Europejską a Chinami wzrósł, podczas gdy z resztą świata w porównaniu z 2019 roku wyraźnie zmalał. O 9,4% zmalał eksport unijny, a o 11,6% zmalał import. I tak oto Chiny w 2020 roku stały się głównym partnerem handlowym krajów Unii Europejskiej. Wyparły Chiny, państwo środka wyparło z tego pierwszego miejsca Stany Zjednoczone. Takie informacje przynoszą najnowsze dane Eurostatu. Jakieś przetasowanie zatem na globalnej scenie ekonomicznej następuje. Panie Adamie.
Następuje w zdecydowany sposób. Wolumen wymiany pomiędzy Unią Europejską a Chinami będzie się powiększał. Pamiętajmy, że pod koniec roku podczas prezydencji niemieckiej w Unii Europejskiej został zawarty ogromny traktat handlowy negocjowany przez 7 lat pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Taki traktat miały wcześniej Stany Zjednoczone, więc Unia Europejska dołączyła do pozycji, no, pewnych przywilejów na rynku chińskim, chociaż chiński rynek jest bardzo mocno regulowany przez rządzącą partię komunistyczną. Zatem mamy nowe otwarcie w relacjach Unia Europejska-Chiny. Jeżeli spojrzymy na sam wolumen wymiany handlowej, wartość handlu niemieckiego z Chinami, to jest 200 miliardów dolarów, a Niemcy łącznie sprzedają, czyli wartość niemieckiego handlu to 2 biliony 400 miliardów. Zatem to porozumienie będzie intensyfikowało wymianę handlową i Chiny zawarły jeszcze drugie porozumienie z 15 krajami Azji Południowo-Wschodniej. No, dorzućmy do tego Australię, która nie jest Azją Południowo-Wschodnią, jest odrębnym kontynentem, ale też Australijczycy przystąpili do tego porozumienia. Zatem wielkim wygranym globalizacji są Chiny. Chiny w stopniu daleko większym niż Stany Zjednoczone, które będą miały bardzo duże problemy. O ile Donald Trump nałożył cła na Chiny i to w bardzo, że tak powiem, wysokim wymiarze, zmuszając Chińczyków do otwierania swojego rynku dla Stanów Zjednoczonych, to można powiedzieć, że Joe Biden pójdzie tą drogą, zwłaszcza, że Kamala Harris i sam Joe Biden są powiązani z firmami z Doliny Krzemowej, zwłaszcza Kamala Harris, która często występowała jako mówczyni, będąc jeszcze prokuratorem Kalifornii na kampusie Google'a, wychwalając pod niebiosa tą firmę. I teraz jaki jest interes Doliny Krzemowej w Chinach? Otóż jest podstawowy. Lokują tam ogromny eksport. Firmy amerykańskie, to już nawet nie Wall Street dzisiaj rozdaje karty w polityce amerykańskiej, a właśnie Dolina Krzemowa. Zatem nie należy się spodziewać jakiejś wielkiej wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Oczywiście napięcia będą się pojawiały, jeśli chodzi o budowę tych sztucznych wysepek przez Chiny, nielegalną na Morzu Południowochińskim i wokół Tajwanu. Natomiast myślę, że wokół interesów Doliny Krzemowej będzie panował daleko posunięty spokój, zwłaszcza, że z tymi interesami też kiedyś poprzez firmę doradczą powiązany jest nowy sekretarz stanu Antony Blinken. Także zaglądając do tego Deep State, czyli do zaplecza polityki amerykańskiej, widzimy, że tam też rządzą interesy, bo wszędzie rządzą interesy, a politycy są eksponentami tych interesów i wybiera się takich polityków, którzy będą postępować z zasadą business as usual, czyli interesy jak co dzień, jak zawsze. Teraz przyglądając się temu, kto traci na globalizacji, no tracą takie kraje w Unii Europejskiej może na globalizacji i na pandemii, bardziej na pandemii niż na globalizacji, bo włoska gospodarka to trzecia gospodarka Unii Europejskiej, ale dotknięta zjawiskami kryzysowymi, które mają długą tradycję we Włoszech i za mało mamy czasu, żeby o genezie tych konfliktów gospodarczych powiedzieć. Natomiast Włochy bardzo mocno straciły i ten rząd Mario Draghiego, skupiający właściwie wszystkie partie polityczne, jest rządem ostatniej szansy. Mario Draghi, człowiek związany poprzednio z bankiem Goldman Sachs, a później będący szefem Europejskiego Banku, jest, no, oczekiwania wobec niego są takie, że ma po prostu wyciągnąć Włochy z dna kryzysu. Bardzo złą sytuację gospodarczą mamy w Hiszpanii, czyli południe Europy bardzo źle znosi pandemię i wywołany tą pandemią kryzys gospodarczy. Natomiast ponieważ o Polsce nie mówimy, jest to audycja dotycząca spraw międzynarodowych, to tutaj pozostańmy przy takiej konstatacji, że Polska należy do tej grupy państw europejskich, które w miarę dobrze najprawdopodobniej przejdą kryzys. No oczywiście do krajów dobrze znoszących kryzys jest bardzo bogata Holandia, która na globalnym handlu robi ogromne pieniądze i teraz na tym nowym traktacie Unii Europejskiej z Chinami Holandia zyska z całą pewnością jeszcze bardziej niż dotąd.
W kontekście relacji gospodarczych Unia Europejska-Chiny, no warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt, bowiem narasta presja na Brukselę, by zareagowała na doniesienia o łamaniu praw człowieka w Xinjiangu, a jednocześnie na solidnej wymianie handlowej z tym regionem korzystają europejskie firmy. Jak napisała wczoraj hongkońska gazeta South China Morning News, od starożytnych portów południowo-zachodnich Włoch po przemysłowe zagłębia Niemiec, wymiana handlowa z tym bardzo kontrowersyjnym regionem Chin kwitnie. Zachód krytykuje politykę chińskich władz, ale nadal między tym regionem a niektórymi krajami Unii Europejskiej kwitnie wymiana handlowa. Niemcy sprzedały tam w 2020 roku rekordową ilość elementów maszyn do zakładów tekstylnych, mimo doniesień o wykorzystywaniu pracy przymusowej Ujgurów w tamtejszym przemyśle odzieżowym. Tak pisze hongkoński dziennik South China Morning Post. Mam nadzieję, że jeszcze po tej publikacji ukaże się kolejny numer, bowiem jak wygląda sytuacja w Hongkongu, to jest także bardzo ciekawy temat. Co panowie sądzą na ten temat? Czy należy wiązać, zresztą wracając do pierwszego naszego tematu, do wypowiedzi prezydenta Waltera Steinmeiera, czy należy wiązać kwestie moralne, etyczne, kwestie obrony praw człowieka z taką czysto gospodarczą stroną funkcjonowania państw?
Znaczy, mi się wydaje, że to jest pewnego rodzaju naiwność, że my możemy jakimiś naciskami spowodować, że jakiś reżim przestanie stosować swoich praktyk. To dobrze jest, miło i sympatycznie sobie z jednej strony pogrozić komuś paluszkiem, no ale i tak wszyscy będą na tym zarabiać, bo jak się komuś opłaca, to czemu nie? Ale warto przy okazji Chin, Stanów Zjednoczonych i Niemiec wspomnieć o takim ekonomiście, których się dosyć pomija, nie pamiętam jak miał na imię, Liszt się nazywał, Karl chyba. Ta doktryna mówiła o tym, że państwo, które jest biedne i które chce się rozwijać, musi stosować protekcjonizm, czyli stosować własne cła, ograniczać import, sprzyjać eksportowi. Chiny to zrobiły. Niemcy za czasów Bismarcka to wykonały. Stany Zjednoczone w XIX wieku zastosowały. I kiedy się otwierają takie kraje i które jakby puszczają się na głębokie wody globalizmu, niekiedy mogą się poślizgnąć na tym, że ktoś może być tańszy, ktoś może być sprytniejszy, ktoś może, tak jak w przypadku Chin, stosować jakieś metody, może mniej moralne, ale bardziej sprytne. Natomiast warto jest pamiętać o tym, że procesy gospodarcze są jak tankowiec. One mają swoją dynamikę i to, że Chińczycy wyparli Amerykanów, to już niektórzy cybernetycy wieszczyli mniej więcej 10 lat temu, ponieważ śledzili pewne fundamentalne ekonomiczne założenia Chin i Stanów Zjednoczonych i widać było, że Amerykanie rezygnują z prawdziwej gospodarki na rzecz gospodarki wirtualnej i że dzisiaj to, co jest potęgą amerykańską, to wszyscy widzimy, że to jest Amazon, to jest Twitter, to są Google, to są gigantyczne biznesy, najbogatsi ludzie tam siedzą, ale tak naprawdę jak wyłączą prąd, to internet przestaje działać, Amazon przestaje działać.
I pewnie
działać.
Dlatego tak trudno znaleźć wysoko uprzemysłowionych krajach ludzi wykwalifikowanych do tego, żeby uszyli maseczki. Na
warto jest zauważyć, że my żyjemy w trochę karykaturalnej gospodarce, w której rzecz, która jest absolutnie ludziom do życia niezbędna, a mianowicie żywność. Żywność w normalnej gospodarce, w zdrowej gospodarce, produkcja żywności zawsze się opłaca, ponieważ ludzie żywności potrzebują. Natomiast my żyjemy w rzeczywistości, w której w krajach gospodarczo rozwiniętych do żywności się dopłaca. To jest jakiś rodzaj aberracji ekonomicznej. Tak naprawdę my żyjemy w jakiejś płynnej rzeczywistości ekonomicznej i tak naprawdę to się może w lada moment zawalić i myślę, że to ładnie ktoś powiedział przy okazji dramatycznej sytuacji w Portugalii. Chyba pani minister zdrowia powiedziała, że gdyby lekarze w Portugalii zarabiali tyle, co piłkarze grający w lidze portugalskiej, to by Portugalczycy nie mieli problemy ze służbą zdrowia. Także my żyjemy w takim dziwnym dosyć świecie i mam wrażenie, że my opowiadając o danych ekonomicznych, opowiadamy bardzo często o jakichś informacjach o naturze wirtualnej. To wszystko jest w stanie, nazwałbym to, nie chcę powiedzieć, może powiedzieć wrzenia, ale w dużej niepewności i tak naprawdę nie wiadomo, co rok po koronawirusie będzie, jak długo będzie ten nacisk związany z koronawirusem trwał, bo widać, że lobby farmaceutyczne nie odpuszcza i ono jest zainteresowane tym, żeby epidemia trwała jak najdłużej.
Panie Adamie, pana komentarz?
Dziękuję za poruszenie tematu Ujgurów w Xinjiangu. Ujgurzy, lud pochodzenia tureckiego, w większości muzułmanie i trochę chrześcijan.
To ważne, co pan mówi, właśnie, tak. Że to nie są tylko muzułmanie, to są także chrześcijanie.
To są również chrześcijanie. Ujgurzy opierają się od dawna chińskim zamiarom, szukam odpowiedniego słowa, zchińszczenia Ujgurów, narzucenia im chińskiej tożsamości.
Może sinizacji.
Można powiedzieć sinizacji, tak, to nawet chyba ładniej zabrzmi. I Ujgurzy, stawiając opór, poddawani są niezwykle brutalnym praktykom ze strony reżimu komunistycznego. Są tam obozy koncentracyjne, w których reedukuje się niepokornych i około 135 zakładów pracy przymusowej. Przedstawiciel Volkswagena, który ma fabrykę w Xinjiangu, powiedział, że nie są pewni, czy czasem ich koncern, tamtejsza filia, nie korzysta z tej przymusowej pracy.
To znaczy, że wiedzą.
Przyciskani przez dziennikarzy niemieckich między innymi. I jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Otóż wyleciał z tej umowy, o której mówiliśmy między Unią Europejską a Chinami, taki fragment, który miał być istotny, który Niemcy bardzo mocno podkreślali, że Chińczycy mają przestrzegać praw człowieka. W najnowszej podpisanej wersji traktatu już tego pasusu nie ma. I to pokazuje, jak bardzo polityka gospodarcza, jak bardzo biznes jest niemoralny, nie tylko biznes niemiecki, ale w ogóle. Wielkie interesy nie przyczyniają się do poprawy sprawy praw człowieka. I teraz bardzo na tym tle Xinjiangu, i dlatego też dziękuję za podanie przykładu Xinjiangu, jeśli wrócimy do słów prezydenta Niemiec, Franka Waltera Steinmeiera, o zobowiązaniach wobec Rosji, to pokazuje, że biznes niemiecki nie ma żadnych zobowiązań wobec Ujgurów, o których bardzo dobrze wiadomo, że są prześladowani przez Chińczyków w stopniu o wiele większym niż Tybetańczycy. Prasa światowa nazywa to, co Chińczycy robią w Xinjiangu, ludobójstwem. Zatem nie przejmując się tym i handlując z Chinami, bardzo dobrze światowy biznes pokazuje, jak jest niemoralny, wychodząc też z założenia, że Chiny są zbyt duże, żeby upaść, co jest akurat prawdą. Zatem nie szukajmy moralności w polityce i myślę, że politycy, którzy bardzo dużo mówią o prawach człowieka, no nie do końca są w stanie trzymać te swoje standardy moralne. Dlatego też Niemcy w roli wychowawcy Europy, pedagoga, sprawdzają się bardzo kiepsko niestety.
Ja przypomnę, że nie tak całkiem dawno wołaliśmy wszyscy o wolny Tybet, który też Chińczycy spacyfikowali i to, co stało się z Tybetem, stanie się z innymi terenami chińskimi. Chińczycy w polityce nie posługują się moralnością, o czym wystarczy dowiedzieć się, czytając Sztukę wojny.
Na koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałbym przytoczyć słowa z wywiadu, który przeprowadziła na łamach najnowszego numeru miesięcznika Nowe Państwo Hanna Shen. Hanna Shen, publicystka mieszkająca obecnie na Tajwanie, a wywiad przeprowadziła z obecnie obywatelem Finlandii, a wcześniej właśnie Ujgurem, Hamuratem Harim, założycielem organizacji Uyghur Aid. I właśnie w kontekście o tym, o czym panowie mówili, czyli handlującym beztrosko z Chinami Zachodzie, pada pytanie o to, jak to jest, że Zachód zamyka oczy na tragedię wielu milionów ludzi w Chinach. Nie chcę tu moralizować, mówi Hari, ale ludzkość musi spełnić obietnicę nigdy więcej. Nie jest to tylko kwestia dotrzymywania danego słowa, lecz także przyszłości ludzkości. Spójrzmy na historię Niemiec, których przegrana w czasie I wojny światowej powstrzymała kontynuację niemieckiego imperializmu. Jednak kraje Europy Zachodniej przymykały oczy na politykę Hitlera w Niemczech, nawet po inwazji na Czechosłowację, bo miały na względzie kontynuację ich stosunków handlowych z Niemcami i interesy gospodarcze. W rezultacie Niemcy wraz ze Związkiem Radzieckim napadły na Polskę, dokonując jednej z największych masakr w historii ludzkości. Teraz popełniamy ten sam błąd, mówi Ujgur. Państwo chińskie prowadzi ekspansję na Morzu Południowochińskim, dokonując ludobójstwa na Ujgurach i niszczy demokrację w Hongkongu. Jeśli ponownie Zachód przymknie oczy na to, prawdopodobnie zapłaci wyższą cenę niż poprzednim razem. Nie chcę, aby tak się stało, dodaje rozmówca Hani Shen w najnowszym numerze miesięcznika Nowe Państwo. Dużo dziś było o moralności i o przyszłości, troszkę też o ekonomii. Zapraszamy Państwa na kolejne marcowe wydanie audycji Między Wschodem a Zachodem, a za wspólnie spędzony czas dziękuję już Krzysztof Chmielnik.
Dziękuję i taka pewna uwaga moja, że śledząc to, co dzieje się z górami, warto doceniać to, że jesteśmy państwem niepodległym i o tej niepodległości powinniśmy dbać i walczyć, bo jak stracimy niepodległość, to spotyka nas los Ujgurów, ponieważ biznes nie ma moralności, nie ma litości. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
I Adam Ruszczyński, bardzo dziękuję.
Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
I Marek Poniedziałek, również do usłyszenia. Za 2 minuty wiadomości.
Między Wschodem a Zachodem. Między Wschodem a Zachodem. Audycja dla ciekawych świata.